Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 10, czytam od wersetu 25. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zaś rzekł do niego: Co napisano w zakonie, jak czytasz? A ten odpowiadając rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mu więc: Dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. On zaś chciał, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: A kto jest bliźnim moim? A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali. Poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. I poszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł: Opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych 3, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł: Ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus: Idź i ty czyń podobnie. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy ci, że możemy tu dzisiaj się zebrać na tym nabożeństwie, że możemy jako twój lud, Panie, przychodzić, aby cię wielbić, aby uczyć się o uwielbieniu ciebie, aby uczyć się tego, jaka powinna być postawa naszego życia, jakie powinny być nasze priorytety. Prosimy Cię, byś dzisiaj nas błogosławił przez Twoje słowo, przez to rozważanie też, nad którym spędzimy razem ten czas. Prosimy Cię, Boże, byś dał nam mądre serca, byś pobudził nas do chwalenia Ciebie całym naszym życiem. Prosimy Cię o to przez wzgląd na Jezusa. Amen. Słuchajcie, bardzo ciekawy. Dzisiaj będę mówił w ogóle nadal o nabożeństwie. Zacząłem to jakiś czas temu. Później mieliśmy różne święta i ostatnio też powróciłem do tego tematu. Mówiłem o 3 wielkich darach nabożeństwa. Jak ważne, jak istotne jest, żeby być na nabożeństwie, aby te 3 wielkie dary otrzymać. Pamiętacie, jakie to są dary? 3 wielkie dary nabożeństwa, Boga dla nas w nabożeństwie.
Chwała, mądrość i życie.
Chwała, mądrość i życie. Chwała, mądrość i życie. Zwróćcie uwagę. Dzisiejszy temat kazania to jest przemiana życia w uwielbienie. Przemiana życia w uwielbienie. I chciałbym zacząć od takiego jednego wersetu, który bardzo przykuł moją uwagę kilka dni temu. Do tej pory, że tak powiem, nigdy tak nie myślałem o tym wersecie w ten sposób. Zobaczcie. Chrystus miał udział w krwi i ciele i teraz, aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Chrystus miał udział w krwi i ciele, aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Słuchajcie, ten werset mówi tyle, co to, że Ewangelia w szczególny sposób przychodzi do ludzi, którzy całe życie byli w niewoli z powodu lęku przed śmiercią. W pewnym sensie można powiedzieć, Ewangelia przychodzi do tych, którzy doświadczają śmierci, którzy w swoim życiu doświadczają śmierci. I dzisiaj chciałbym zacząć od takiego zagadnienia, od takiego tematu, że Kościół, słuchajcie, Kościół, który głosi Ewangelię, ma wiele wspólnego ze śmiercią. Kościół, który głosi Ewangelię, ma wiele wspólnego ze śmiercią. A to dlatego, że Kościół jest powołany do tego, by pełnić swoją służbę właśnie w kontekście śmierci. Jeśli Ewangelia dociera do tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią całe życie byli w niewoli, to Kościół, który dzierży Ewangelię, Kościół, który jest szafarzem Ewangelii, właśnie jego służba, nasza służba, ma wiele wspólnego ze śmiercią. Czyli między innymi to, że my powinniśmy dawać odpowiedź na to, jak stawić czoło śmierci, jak właściwie stawić czoło śmierci. I nie mówię tutaj o śmierci fizycznej, słuchajcie. Śmierć w Biblii to jest coś o wiele szerszego. Pierwszy raz, kiedy śmierć się pojawia w Biblii, to nawet to nie jest śmierć fizyczna, czyli odejście w ciele. Śmierć to jest na przykład oddalenie od Boga. Tak jak Adam i Ewa zgrzeszyli, zostali wyrzuceni na wschód od ogrodu. I to jest śmierć, to jest doświadczenie śmierci. Śmierć, mówi Biblia, odczuwamy na różne sposoby. Na przykład śmierć bliskiej osoby. Utrata pracy jest doświadczeniem śmierci. Pokrzyżowanie planów jest doświadczeniem śmierci. Małżonek, który nie zwraca na ciebie uwagi albo flirtuje z innymi, to jest też doświadczenie śmierci. Odrzucenie to też jest doświadczenie śmierci. Zgorzkniały i sarkastyczny znajomy, który nic tylko rani cię swoim językiem, to też jest doświadczenie śmierci. Poczytajcie psalmy. Psalmy właśnie bardzo dużo mówią na ten temat. Podobnie też ktoś, kto się na ciebie uwziął, nie wiem, w pracy, w szkole, jakaś depresja, choroba, to są wszystko doświadczenia śmierci. I właśnie kiedy w szkole wykładam, mam kilka wykładów z psalmów, kiedy wykładam psalmy na temat Księgi Psalmów, właśnie moją uwagę przykuwa to, że te wszystkie doświadczenia śmierci są tam opisane. W zasadzie, jak to ktoś powiedział z teologów, jednym z głównych tematów tych śpiewanych poematów, o ile nie tym najbardziej głównym tematem, jest właśnie sprawa śmierci. Sprawa śmierci, ale też sprawa nowych narodzin. Zobaczcie, w kontekście śmierci w psalmach pojawiają się bramy Szeolu, ciemność albo zwały oceanu. Wrogowie, choroba, różne zagrożenia są doświadczeniem schodzenia do grobu. Niewierni, przyjaciele to też jest doświadczenie śmierci. Dylematy związane z powodzeniem niewierzących. Jak to jest, że ja wierzący mam się gorzej, wydaje się w tym momencie, niż wielu niewierzących. Pamiętacie ten psalm 73? Zdrowe i krzepkie jest ich ciało. Znoju śmiertelników nie zaznają. Są jak greccy bogowie, których nie ima się żadna choroba. Wszystko, widzicie, w tych psalmach jest doświadczeniem umierania. Ale psalmy... Zobaczcie, psalmy to nie są tylko opisy śmierci, to nie są opisy ciężkich doświadczeń. Psalmy raczej są ułożone, i to cały psalm też jest ułożony w ten sposób, że jeśli doświadczamy śmierci, wołamy do Boga, czy przychodzimy do Boga, On nas wyciąga z tego doświadczenia śmierci i przenosi nas do uwielbienia. Wszystkie psalmy praktycznie się kończą uwielbieniem Boga. Nie, coś nam się dzieje źle, jest nam ciężko, jest nam trudno. Bóg zmienia tą sytuację, Bóg transformuje nasze życie, przemienia nasze życie z doświadczeniami śmierci w uwielbienie. Tak na przykład psalm 23 mówi, zobaczcie, Dawid idzie ciemną doliną, ma doświadczenie, trudne doświadczenie, mówi, że to Bóg nawraca jego duszę i teraz mówi, zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, czyli są nieprzyjaciele, zagrażają mi, ja doświadczam śmierci, ale ty w tym całym trudzie, w tym całym moim znoju, w tym całym moim umęczeniu zostawiasz przed mną stół, Panie. Ty mnie karmisz, dlatego ja Cię będę wielbił, dlatego warto Ciebie wielbić. Także zobaczcie, psalmy to są tak naprawdę poematy o obliczach, różnych obliczach śmierci, ale i też o interwencji Boga. I kończą się zawsze uwielbieniem. Cały psalm też się zresztą tak porusza i niektórzy też to już mocno podkreślili, teologowie, że cały psalm też, w zasadzie pierwsze 40 kilka psalmów zaczyna się od lamentacji, później ten 73 psalm jest taką osią zwrotną, gdzie człowiek, Izrael nabiera ufności w Bogu I te ostatnie psalmy, zobaczcie, 148, 149, 150, to jest chwała dla Boga. Chwała całego stworzenia. To jest właśnie ta transformacja, że doświadczamy ciężkich rzeczy, zastanawiamy się, czy warto w ogóle być wierzącym, tak jak Asaf w psalmie 73. I na końcu dochodzimy do tego, że warto, tak, że przecież jest coś więcej niż tylko te doświadczenia, te krótkie doświadczenia naszego życia. I nawet one dają nam coś ważnego. Więc te ostatnie psalmy to jest wzniesienie się, można powiedzieć, na skrzydłach do Boga. To jest oddawanie Mu czci. Także słuchajcie, no, Kościół właśnie tak, psalmy są bardzo takimi drogimi, zawsze były w historii pieśniami ludu Bożego, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Nie ma nic ważniejszego chyba dla Kościoła. Inne są piękne pieśni o Chrystusie i tak dalej, ale nic nie zastąpi psalmów. Nic nie zastąpi psalmów. Chyba Marcin Luther już o tym powiedział, że psalmy to jest cała Biblia taka w pigułce, można powiedzieć. Niektórzy nawet mówili, że psalmy są jak list do Rzymian Nowego Testamentu, że one mówią właśnie o tym, jak zbawienie przychodzi zawsze przez łaskę. Także słuchajcie, wracając do tego pierwszego wyjściowego tematu, Kościół jest powołany do tego, by służyć w kontekście śmierci. Psalmy mówią o śmierci. Zobaczcie, lekarz jest powołany, by nas leczyć, prawnicy są powołani do tego, by nam pomagać, kiedy mamy trudności z prawem, policja jest do tego, by nam pomagać, kiedy mamy problemy z innymi ludźmi, ale Kościół jest po to, by pomagać w kontekście śmierci, czyli tak naprawdę w doświadczeniu życia. Na przykład, by właśnie nabrać odpowiedniej perspektywy na doświadczenia życia. Wiecie, są ludzie, którzy są przytłoczeni zupełnie z problemami, nie potrafią w ogóle wznieść się ponad to, co ich dotyka. Jeśli tych małych prób i doświadczeń się namnoży, to ich przygniata, nie są w stanie się podźwignąć. Nie? Ale właśnie Kościół jest też po to, by nadać właściwą perspektywę, w życiu na takie doświadczenia, na wyzwania śmierci, można powiedzieć. Chciałbym tutaj powrócić do tej przypowieści o dobrym Samarytaninie, od której rozpocząłem. Przypowieść o dobrym Samarytaninie była odczytywana różnie w dziełach Kościoła. Tutaj, tak jakbyśmy to czytali tak na pierwszy rzut oka, to jest pewnie ta przypowieść, która odpowiada na pytanie, a kto jest moim bliźnim? Jak pyta ten człowiek Jezusa? Nie? Albo do kogo należy Królestwo Boże? Nie? Czy tylko do Żydów? No nie. Ale słuchajcie, w historii Kościoła, już od dawnych czasów, też interpretowano tą przypowieść w bardzo takim szczególnym kontekście, w kontekście samego Jezusa Chrystusa. I niektórzy właśnie w historii Kościoła mówili, że tak naprawdę za dobrym Samarytaninem kryje się sam Jezus Chrystus, sam nasz Pan. Jezus jest dobrym Samarytaninem, który pomaga właśnie w kontekście śmierci. Zobaczcie, kapłani nie pomogli, inni jacyś lewici nie pomogli. Jezus wziął pobitego, oprawił go oliwą i winem. Gdzieś nie wiem, czy to pewnie miało jakieś właściwości odkażające. Niektóre oleje takie właściwości ponoć mają. Wsadził go na swoje bydle i zawiózł go do gospody. I właśnie tutaj gospodę w taki sposób alegoryczny odczytywano jako kościół. Jako kościół, który ma dary. Nie? Jezus gospodarzowi zostawił kasę, że tak powiem. Zostawił mu pieniądze. Zostawił mu możliwości i środki do tego, żeby pomagać. Także gospoda jest kościołem, który ma ten właśnie dar od Jezusa, dar też oliwy i wina. Zostawił nam środki do tego, byśmy się opiekowali właściwie ludźmi. Też ostatnio słyszeliśmy w kazaniach o tym, że w zasadzie jeśli pracujemy, to nie tylko po to, żeby się samemu utrzymać, ale też by dawać potrzebującym, by wspierać potrzebujących. Także Kościół jest właśnie po to, żeby się opiekować w kontekście ludźmi, w kontekście doświadczenia śmierci. I nie chodzi tutaj oczywiście też o opiekę paliatywną, ale o prowadzenie do nowego, do życia, o wprowadzanie odpowiedniej perspektywy do tych wszystkich prób i trudności. Chodzi o to, by Kościół prowadził ludzi po prostu do tego doświadczenia, do tej transformacji. Doświadczenia, tak jak w psalmach, od lamentacji, od trudu do uwielbienia Boga, do chwalenia Boga, do chwały, czyli od śmierci do zmartwychwstania tak naprawdę. Przemiana życia, można powiedzieć, umęczonego, nędznego w uwielbienie Boga. Także zupełnie jak w psalmach właśnie. Z lamentacji do uwielbienia. Tyle tylko, że tutaj chciałbym właśnie powiedzieć kilka rzeczy o Kościele, ogólnie o tym właśnie, czym jest Kościół, czym jest nabożeństwo znowu. Wydaje mi się, że słuchajcie, te sprawy, o których ja mówię, one nie przychodzą nam wcale naturalnie. Nie przychodzą nam wcale naturalnie, bo słuchajcie, dzisiaj jest bardzo wiele wyobrażeń. Ja ciągle jakby jestem z tym konfrontowany również na moich zajęciach w szkole. Mam ludzi z różnych środowisk ewangelikalnych. I słuchajcie, naprawdę dzisiaj do Kościoła się podchodzi wręcz w taki sposób bardzo, bardzo lekki. Nie wiem, niektórzy mówią, że Kościół no to jest sprawa umowna, nie? To jest, a umówmy się, pójdźmy do parku, zaśpiewajmy kilka pieśni, pomódlmy się i to jest nabożeństwo. Naprawdę, są ludzie, którzy tak praktykują i nawet w Stanach Zjednoczonych niektóre kościoły prezbiteriańskie w ten sposób podchodzą na nabożeństwa, że no umówmy się i tak dalej, nie? Inny przykład czytałem o kościele, który w ogóle zrezygnował z nabożeństw po to, żeby iść do pubu i ewangelizować. No mieli rzeczywiście, nagle liczby ludzi wzrosły, ale nie było nabożeństwa, nie było... Słuchajcie, nabożeństwo jest czymś szczególnym. Nabożeństwo jest nie dla nas, ale jest dla Boga. Nabożeństwo jest dla Boga, bo właśnie tu chodzi o uwielbienie Jego. No, w nabożeństwie, nabożeństwo to jest w ogóle zebranie w domu modlitwy, gdzie główną osobą, dla której my to robimy, jest Bóg, trójjedyny Bóg. My tutaj nie przychodzimy dla siebie. Słuchajcie, my też z tego wynosimy. Ja wam powiedziałem, że Bóg nas darzy trzema wspaniałymi darami podczas tego nabożeństwa. Ale to nabożeństwo nie jest dla nas. To nie jest, my nie jesteśmy tutaj głównym podmiotem, że tak powiem, głównym obiektem tego nabożeństwa. Właśnie trójjedyny Bóg jest. Także Bóg nas sam, zobaczcie, wzywa na to przykazanie, byśmy Jego wielbili, byśmy właśnie doświadczyli tego wyrwania z doświadczeń śmierci, z naszej lamentacji, byśmy wielbiąc Jego otrzymali wspaniałe dary. Także Bóg nas na to wzywa. Także no znowu, jeśli stronimy od nabożeństwa bez ważnego powodu, to go lekceważymy po prostu, bo On jest Królem. Nie wiem, ja wam powiem coś takiego. Mi się w życiu zdarzyło, nie wiem ile razy, ale myślę, że mało razy opuścić nabożeństwo. Nie wiem, zawsze kiedy ja opuszczam nabożeństwo, naprawdę moje sumienie jest skalane. Jest mi ciężko. Mówię wam o tym szczerze. Kiedy byłem studentem w Walii, pamiętam jeden taki, tam były dwa nabożeństwa, pamiętam jeden taki wieczór, kiedy już stwierdziłem, nie chcę mi się znowu iść do kościoła, tym bardziej, że na piechotę musiałem przejść chyba pół godziny, bo mieszkaliśmy poza miastem. A wiadomo, za komunikację też trzeba było płacić. I naprawdę, to są te doświadczenia, które pamiętam do tej pory, sprzed 10 lat, gdzie było mi ciężko, ponieważ byłem wezwany wspólnie z ludem, żeby Boga wielbić, a jednak w jakiś sposób to zlekceważyłem i było mi z tego powodu źle po prostu. Także no, Bóg nas wzywa do tej przemiany. Słuchajcie, dla nikogo z nas to nie przychodzi naturalnie, bo my naturalnie byśmy woleli robić inne rzeczy. Naturalnie byśmy woleli właśnie wymyśleć, że spotkanie Kościoła to jest, nie wiem, spotkanie w piątek, w czwartek, w środę. Niektórzy też mówią, że dzień nie jest ważny. Ja się z tym zupełnie nie zgadzam, bo już od początku czytamy w dziejach, jak Kościół się gromadził zawsze pierwszego dnia po sabacie, w tym dniu, kiedy Jezus zmartwychwstał, po to, aby modlić się, aby łamać chleb. Więc słuchajcie, to wszystko jest tak wpisane wręcz, można powiedzieć, w całe stworzenie. Nabożeństwo jest wpisane w całe stworzenie. Także to nawet nie jest tak, bo też niektórzy myślą, że kościoły, które mają różne formy, tak jak nasz kościół, to jest tak, że kiedyś w przeszłości biskupi się zebrali, postanowili, że nabożeństwo ma się odbywać z takim, a nie innym porządkiem i formami, ale dzisiaj wielu mówi, no przecież Boga można wielbić jakkolwiek, nie wiem, połóżmy się na trawie i módlmy się wyciągając ręce, nie? Są naprawdę takie przekonania, Wydaje mi się, że to nie jest słuszne, nie jest właściwe, tak jak mówiłem ostatnim razem o tym, że to raczej Biblia nas kieruje w tym, jak mamy przychodzić do Boga. To nie jest bez znaczenia, że sięgamy też do Starego Testamentu i do Księgi Kapłańskiej. Porządek ofiar, nie? Najpierw ofiara za grzech, to jest nasze wyznanie grzechów, później ofiara całopalna, czyli jesteśmy cali spalani dla Boga, jesteśmy transformowani. I to jest kazanie między innymi, też później danina na wierzch tego kazania, można powiedzieć, bo tak wyglądała ofiara całopalna. Ofiara była składana, na jej wierzchu kładziono ofiary z pierwocin. Natomiast później jest ofiara pojednania, ofiara pokoju, czyli wieczerza pańska. Nie? Tak wygląda ten porządek i wydaje się, że Kościół w historii odczytał ten porządek i się go trzymał. To jest właśnie nabożeństwo, które polega na odnowie przymierza z Bogiem, odnowie więzi, w pogłębieniu więzi z Bogiem. Także słuchajcie, są oczywiście inne spotkania, kiedy możemy robić coś dowolnie, możemy ewangelizować na różne sposoby, możemy się spotykać na spotkaniach modlitewnych i też te spotkania trochę inaczej wyglądają. Możemy organizować DKF-y. Wszystko to, słuchajcie, to wszystko jest otwarte dla nas. To wszystko, z tego wszystkiego możemy korzystać, ale nabożeństwo, Kościół, czy to szczególne spotkanie w niedzielę jest sprawą niezmiernie ważną. Jak to wygląda, w jaki sposób jest przeprowadzane i też niezmiernie ważne jest to, że to jest nasz obowiązek. To jest wezwanie Boże, żeby tutaj być. Słuchajcie, Jezus, pamiętacie, co Jezus zrobił, kiedy wszedł do świątyni i zobaczył sprzedawców i wekslarzy? Co zrobił? Zaczął ich wyganiać, ale słuchajcie, Jezus ich nie wyganiał dlatego, że to, co oni robili, było złe. Powiem wam, że to, co robili, było dobre, bo Izraelita, który przychodził, nie wiem, tam z samej północy, powiedzmy, do Jerozolimy na święto, on miał zrobić to, zamiast te zwierzęta ze sobą prowadzić, może by mu padły po drodze, on miał te zwierzęta sprzedać tam u siebie, spieniężyć tą ofiarę, przyjść do Jerozolimy, kupić ofiarę i złożyć. Także tak samo jak ludzie, Żydzi przychodzili z różnych krańców Imperium Rzymskiego, powinni byli wymienić obcą walutę, która miała często, pamiętacie co? Na sobie wizerunek cesarza. Powinni byli wymienić na szekle świątynne. Nie, żeby taki był zwyczaj. Więc słuchajcie, to co robili sprzedawcy zwierząt czy wekslarze, nie było złe. Problem był tylko w którym miejscu to robili. Nie? Problemem dla Jezusa było to, że z domu modlitwy uczynili właśnie takie targowisko. Nie? Że te rzeczy, które były dobre w innym kontekście, oni właśnie przynieśli na nabożeństwo. Oni właśnie robili to w tym kontekście. Także Jezus kładzie nacisk na to, że dom Boży jest miejscem modlitwy, czyli jest miejscem uwielbienia Boga, gdzie Bóg, słuchajcie, powinien królować. Tak naprawdę każdy z nas powinien sobie nawet wyobrażać, że Bóg siedzi tu przed nami na tronie. Nie w tym właśnie pokoju. Nie? Ja wiem, że ten pokój może nie odpowiada do końca też estetyce, jaką chcielibyśmy mieć na nabożeństwie, ale cieszmy się, bo to jest dla nas też skok, prawda, historyczny. Pamiętacie salę gimnastyczną na Stalowowolskiej? Więc tutaj Bóg zasiada pośród nas na tronie. Nie? To On tutaj jest naszym gospodarzem. To On jest, na Nim się powinniśmy koncentrować. Także to jest wydarzenie, słuchajcie, które ma się w pełni koncentrować na Trójcy. Jest to rytuał, nasze nabożeństwo jest rytuałem, który ma za zadanie wskazać na nadrzędność, na pierwsze miejsce Boga. Także wszystko to, co się tutaj dzieje, służy Bogu, ale też służy naszej transformacji i obdarowaniu nas darami. Nabożeństwo nie jest intuicyjne, jeszcze raz powtarzam, musimy się wszyscy tego uczyć. I mi czasami też było trudno. Kiedyś pamiętam, jako nawrócony katolik, też mi było trudno zrozumieć pewne rzeczy, z pewnymi rzeczami się nie zgadzałem. Biłem się też z myślą o różnych nabożeństwach. Powiem wam, że odkąd wystąpiłem z kościoła, to też trochę się błąkałem po różnych kościołach, w różnych kościołach byłem. I jakoś po tym długim czasie też studiowaniu teologii i różnych doświadczeniach też związanych z naszymi, wiecie, przyjaciółmi, którzy przyjeżdżali często na wykłady do nas i tak dalej. No, gdzieś to jest ta wspólna historyczna wędrówka, która nas doprowadziła do tego miejsca, że nabożeństwo dzisiaj wygląda tak jak wygląda. I nabożeństwo właśnie nie jest dla nas naturalne, nie jest intuicyjne. Dlatego właśnie Kościół też bardzo przemyślał w historii te rzeczy w taki sposób, żebyśmy się nauczyli właściwie o tych trzech ofiarach, nie? Że najpierw musi być wyznanie grzechów, później musi być oczyszczenie, na końcu otrzymujemy życie, posiłek. Zobaczcie, wszystkiego w życiu musimy się uczyć. Dlaczego mielibyśmy się nie uczyć nabożeństwa? Skoro, nie wiem, musimy się uczyć jeździć na rowerze, musimy się uczyć jeździć samochodem, musimy się uczyć grać na pianinie, grać na gitarze. Ja wiem, że dzisiaj niektórzy myślą, że nie trzeba się uczyć grać na gitarze, można wejść i zagrać jakiś utwór z gatunku modern jazzu, bo to i tak za bardzo nie można usłyszeć, co tam jest. Więc, ale nie, no wszystkiego musimy się w życiu uczyć, nabożeństwa też. Także uczymy się tej liturgii, ta liturgia nas przemienia, ta liturgia pomału gdzieś kształtuje nas i dzieci też, nie? Zobaczcie, nie? Że to jest też fajne w naszych nabożeństwach, że są takie formuły, które wypowiadamy razem i dzieci też już znają je na pamięć, chociażby wyznanie grzechów czy wyznanie wiary. To są rzeczy, które nas kształtują na lata, to są rzeczy, które no, kształtują naszą tożsamość w świecie, można by powiedzieć. Więc nasze nabożeństwo jest taką nauką. Nasze nabożeństwo też, ja myślę, powinno być zawsze realistyczne, bo słuchajcie, nie chodzi tylko o to, byśmy śpiewali na nabożeństwie o szczęściu, o radości, o pogodzie, o ptaszkach, ale słuchajcie, uczmy się z psalmów. Uczmy się z psalmów, gdzie te psalmy śpiewają. Ludzie w psalmach śpiewają realnie o bólu, o wrogach i o śmierci, bo jeśli treść naszego nabożeństwa nie będzie realistyczna, to będziemy po prostu infantylni, będziemy brzmieli jak po prostu rozkrzyczani przedszkolacy. Nasze życie po prostu nie będzie miało wiele wspólnego z tą prawdziwą wiarą. No, prawdziwa wiara jest taka właśnie, że idziemy z tego nabożeństwa na cały tydzień i doświadczamy naprawdę różnych ciężkich rzeczy, różnych ciężkich sytuacji, wyzwań, gdzie zmagamy się z własnym charakterem, zmagamy się z innymi ludźmi, czasami chcemy ich udusić jako chrześcijanie, co nie, co prawda nie powinniśmy, tak, ale no słuchajcie, no uczymy się, jesteśmy doprowadzani na skraje różnych emocjonalnych, no nie wiem, różnych emocjonalnych ekstremów, można powiedzieć. Także zobaczcie, prawdziwa wiara tak naprawdę powinniśmy się jej uczyć tutaj w Kościele. I ta prawdziwa wiara przede wszystkim powinna oznaczać to, że wiara jest tak naprawdę zmaganiem się z Bogiem. Wiara to jest stawanie do zapasów z Bogiem, ja bym powiedział. To jest piękne właśnie w opisie życia Jakuba. Jakub, który tej nocy, kiedy zmaga się z Bogiem, otrzymuje, wiecie, jakie imię? Izrael. Wiecie, co znaczy to imię? Ja wam kiedyś już mówiłem chyba. Boży zapaśnik. Ten, który idzie w zapasy z Bogiem. Zobaczcie na Hioba. Też zapaśnik Boży, nie? Zmaga się z Bogiem. Biorą się za bary, można powiedzieć. Nie, to jest wiara. To jest wiara. Nie jakaś taka ugłaskana, dziecięca, infantylna. Ale to jest wiara. Zmaganie się na co dzień z Bogiem. Walczenie z sobą i z Bogiem. Nie? Zdarza się tak, że z tego boju wychodzimy z przetrąconym biodrem. Także tak mniej więcej zostaje. Słuchajcie, chciałbym wam już w ostatniej części pokazać kilka rzeczy. Kilka ogólnych rzeczy takich teoretycznych, z czym wiąże się liturgia, z czym wiąże się nabożeństwo. Bo to, co tutaj robimy, powiedziałem, jest nauką. Jest dla nas takim wyznacznikiem tego czego się uczymy, co powinniśmy robić w życiu. Liturgia została w zasadzie wprowadzona w Starym Testamencie jako pewnego rodzaju etykieta królewska. Jak się poruszać wobec tego króla, który tutaj pośród nas siedzi? Ponieważ Bóg mieszka pośród Izraela, my jesteśmy grzeszni, a więc naturalnie nie wiemy za bardzo, jak wielbić Boga nawet. A jeśli to zaczynamy robić na własną rękę, to robimy to niewłaściwie. Bóg pokazuje nam, w jaki sposób możemy przebywać w Jego obecności. Przede wszystkim oczywiście teraz już przez Chrystusa. On nam otworzył dostęp do Boga. Ale to nie znaczy, że jakkolwiek mamy... Słuchajcie, no wiecie, że wszystko jest ważne. Naprawdę byście się pewnie wkurzali na mnie, gdybym ja podszedł do tego zagadnienia jako zupełna dowolność. Nie wiem, przyszedłbym, stanąłbym przed wami w krótkich, wydartych spodenkach, w jakiejś spranej koszulce, może z dwoma dziurami czy coś. Bym, nie wiem, tupał, trzymał cały czas ręce tak w kieszeni, przed wami się tak kołysał. Wiecie, to wszystko, formy mają znaczenie i formy są niezmiernie istotne. I słuchajcie, liturgia, jak mówiłem, to są te dary Boga dla nas, ale myślę, że z liturgii samej możemy mówić o sześciu celach, czy o sześciu naukach płynących z liturgii. Chciałbym je wymienić. Liturgia, zobaczcie, służy czemuś takiemu, jak czy w Starym Testamencie służyła oddzieleniu. I to nie chodzi o to, że my się tutaj oddzielamy, separujemy od świata. Nie, nie o to chodzi. Oddzielenie w sensie bycia innym. Jednak żeśmy tutaj przyszli ze świata i żeśmy w ten sposób się oddzielili. W ten sposób przez liturgię wyrażamy swoją przynależność. W Starym Testamencie było obrzezanie, była Pascha, był Sabat. W Nowym Testamencie jest co? Jest chrzest, jest pocałunek święty i tak dalej. Słuchajcie, wiecie o tym, że te rzeczy, one były niezmiernie obraźliwe dla ludzi w historii. Po prostu no, Rzymianie, dla Rzymian to była wielka obraza, kiedy Kościół chrzcił swoje dzieci. Dlaczego? No bo ofiarowali swoje dzieci w ten sposób dla jakiegoś Boga. I oni nie wiedzieli dla jakiego Boga. Przecież chrześcijan oskarżano o kanibalizm. Dlaczego? No bo jemy ciało Chrystusa. Też o rozwiązłość oskarżano chrześcijan. Dlaczego? No bo chrześcijanie, pierwsi chrześcijanie się całowali z sobą. Nie tak jak się całujesz z żoną, z mężem, ale to były, zobaczcie, pewne rzeczy obraźliwe, pewne rytuały obraźliwe, ale zawsze, słuchajcie, w liturgii chodzi o jakiś radykalny symbolizm. Nie każda grupa religijna, każda grupa ma swoje symbole. Pójdziesz na mecz, będziesz machał szalikiem do góry, będziesz wznosił tagi. To też jest rytuał, słuchajcie. To też jest jakiś rytuał. Także uczymy się właśnie o tym, że jesteśmy, należymy do jakiejś grupy ludzi. Po drugie, liturgia jest symboliczna. Uczymy się symbolizmu. Zobaczcie, zawsze w liturgii pewne rzeczy są obrazami duchowej rzeczywistości. Na przykład w Starym Testamencie mieliśmy arkę, na której wieku były dwa cheruby. Te dwa cheruby ze skrzydłami były Bożym tronem. Bóg zasiada na cherubach, na niebie, a Jego stopy spoczywają na ziemi, spoczywają na wieku arki, która jest właśnie symbolem ziemi. Także te elementy liturgii często są symbolami duchowej rzeczywistości. Liturgia odzwierciedla to, co jest wewnątrz, na zewnątrz. Na przykład dym z kadzidła oznaczał modlitwy. Wznoszenie rąk oznacza zależność od Boga. Nie? Jeśli w niektórych prezbiteriańskich kościołach, kiedy pastor wypowiada końcowe błogosławieństwo, ludzie w ten sposób stoją, żeby otrzymać od dar Bożego błogosławieństwa. Niektóre części liturgii komunikują Boży charakter. Arka oznaczała Bożą władzę, suwerenność. Wszystko jest pod Jego stopami. Dzisiaj też się wiele uczymy z tego, co jest tutaj, że Bóg nas karmi, Bóg jest, Bóg nas oczyszcza poprzez Słowo. Też wznosimy ręce do Boga w otwartości nawet. Nie? Zobaczcie, chcemy się Jego uchwycić. Chcemy, żeby On nas objął, żeby On nas wziął w swoje ramiona. To jest nasza chwała dla Boga. Także symbolizm jest ważny. Trzecia rzecz, której się uczymy z liturgii, to jest typologia. Zobaczcie, symbole operują tutaj bardziej na poziomie synchronicznym, czyli odnoszą się do tej rzeczywistości teraźniejszej, a typologia operuje na poziomie diachronicznym, czyli w czasie, do przodu. To, co teraz tutaj robimy, jest symbolem tego, co jeszcze ma nadejść, rzeczywistości, która ma nadejść. Bardzo często, to jest, to, słuchajcie, bardzo często się to pojawia na różnych właśnie, to znaczy kiedy się uczy liturgii, to się bardzo mówi o tym poziomie typologicznym, że teraz to, co tu robimy, wyrażamy w ten sposób nadzieję, że kiedyś rzeczywistość będzie taka, jaka tutaj jest. To znaczy, że Bóg nas będzie karmił, że od Boga będziemy mieli najlepsze rzeczy, że Bóg będzie nas pouczał, że będziemy przy Nim, że będziemy Go zawsze chwalili. Bo przecież to jest nasza też modlitwa. Przyjdź Królestwo Twoje. My ciągle to, co robimy teraz, to tak jakbyśmy całą przyszłość teraz wyrażali naszą postawą. Nie? My jesteśmy ludźmi, którzy trochę skaczą w czasie. Idziemy do przodu i nabożeństwo jest takim wyjściem do przodu. Jest takim momentem, kiedy wyrażamy nadzieję naszą postawą, tym, co tutaj robimy, że to, co kiedyś ma nastać, to właśnie nastanie, że tak będzie kiedyś to wyglądało. Także słuchajcie, typologia to są obrazy, cienie tego, co się wypełni, w przyszłości. Mamy też poziom sakramentalny. I słuchajcie, nie mówię tutaj o sakramentach takich, jak się mówi w Kościele katolickim. Sakramentalny poziom nabożeństwa czy liturgii to jest po prostu, odnosi się to do poziomu emocjonalnego. Zobaczcie, bo nasze emocje też biorą w tym udział. W emocjonalny, można powiedzieć, w duchowy sposób bierzemy udział w zobrazowanej rzeczywistości. Doświadczamy Boga przez nasze zmysły. Zobaczcie, to co zaraz się stanie, to ja to odsłonię, ja to złamię i wy poprzez swój smak doświadczycie Boga. Teraz doświadczacie Boga przez uszy, przez oczy, nie? Czytając Słowo. Słuchając, jeśli mówię zgodnie z Bożym Słowem, to też Bóg was, mam nadzieję, będzie pouczał. Więc doświadczamy Boga przez nasze zmysły i to jest ten poziom sakramentalny. Słuchajcie, jest też poziom artystyczny. Bóg jest Bogiem piękna. Kiedy Bóg czyni świat, mówi, wszystko jest dobre, dobre, dobre i na końcu wszystko się staje bardzo dobre. Więc nasze nabożeństwo też powinniśmy o to dbać, by było piękne. Już o tym mówiłem poprzednim razem, że zobaczcie, nawet dzisiaj ciągle nie wiedzieliśmy, co się stało z obrusem. I powiem, że nawet to nas trochę niepokoiło, bo taki goły stół, nie? Jakiś taki niezbyt ładny stół miałby być tutaj też w centrum. I nabożeństwo powinno być piękne. To, że się odświętnie ubieramy do kościoła, to też jest wyraz tego, że Bóg nas przemienia, że to Bóg nas odziewa. Nie? Zobaczcie, w jednym psalmie też czytamy, że Bóg podnosi nas z prochu, czy tam z gnoju, według niektórych tłumaczeń. Odziewa nas, umywa nas, odziewa nas i sadza przy swoim stole. My jesteśmy odświętnie ubrani na ucztę baranka. Nie? Przychodzimy tutaj, tak jak w tej przypowieści, zaproszeni na Bożą ucztę. Więc w tym poziomie artystycznym nabożeństwa, liturgii, powinniśmy dostrzegać piękno. Myślę, że nasza muzyka powinna też stawać się coraz piękniejsza. W ogóle nasze nabożeństwo powinno się stawać piękne. Dawid, pamiętacie, przemienił stare nabożeństwo mojżeszowe w piękną operę, można powiedzieć, bo powołał chóry, zastępy śpiewaków, chórzystów. Także słuchajcie, chodzi o doświadczanie Boga w sensie artystycznym, zmysłowym. I tutaj muszę wam powiedzieć o jednej takiej uwadze, że nasuwa mi się na myśl, że poniekąd jako protestanci, też jako reformowani protestanci, wylaliśmy jeszcze, czy nasi ojcowie reformatorzy wylali trochę dziecko z kąpielą. Może nie tyle luteranie, co kalwini, bo my żeśmy też Kościół ogołocili jakby z obrazów. Ja tutaj uważam, że my nie powinniśmy wracać do obrazów przedstawiających postaci. Nie powinniśmy tworzyć sobie posągów przedstawiających postaci. Ale to nie znaczy, że na przykład świątynia była czym przyzdobiona? Była przyzdobiona kwiatami z ogrodu. Z ogrodu w Edenie. Także mamy nie czynić sobie podobizny czegokolwiek, żeby się temu kłaniać. Natomiast to nie znaczy automatycznie, że mamy mieć ogołocone kościoły. Tak jak dzisiaj się wchodzi do wielu kościołów też reformowanych, szczególnie na Zachodzie. I co? I nie ma tam nic. Są białe ściany i mównica, która wygląda, nie wiem, czasami się stawia stół, wygląda tak, jakbyś stał przed komisją weryfikacyjną czegoś tam. Nie ma tego upiększenia. Słuchajcie, nie wiem, wydaje mi się, że tutaj, no nie wiem, spójrzcie na taką rzecz, jeśli chodzi o artyzm, jeśli chodzi o poczucie estetyki, poczucie piękna. Nie wiem, znacie jakiegoś protestanta, który by napisał dobrą powieść, taką z gatunku fantasy, która by mówiła o Ewangelii? No, katolik. Właśnie o to mi chodzi. C.S. Lewis, ale kto to jest? Anglikanin. Czyli to on nie pochodzi z kościoła, który ogołocił. Widzicie, to co dostrzegamy dookoła, to on pobudza nasze zmysły, naszą estetykę, piękno. I zobaczcie, właśnie tacy ludzie jak Tolkien, jak Lewis potrafili napisać takie piękne rzeczy. Dlaczego? No, moim zdaniem dlatego między innymi, że pochodzą z kościołów, gdzie nabożeństwo ma ten element artyzmu i tej tajemniczości, tego piękna. Nie? Ja już wam mówiłem kiedyś, że nie wiem, jak na mnie wielkie wrażenie zrobiło, wiecie, wieczerza na przykład w kościele husyckim. Jak wiele takich emocjonalnych rzeczy może wycisnąć na nas właśnie te gaszenie świec w Wielki Piątek, nie? Kiedy zgromadzamy się tutaj, jest już prawie ciemno i kiedy to gasimy, przygaszamy. Więc to wszystko, zobaczcie, to wszystko na nas wpływa, to wszystko wpływa na nasze wyobrażenie, na naszą wyobraźnię. I oczywiście jest jeszcze jeden poziom liturgii, to jest etyczny. Liturgia po prostu zawsze uwypukla przykazania. Na przykład ryty oczyszczenia wskazują na powagę grzechu i na trud jego usunięcia. To było w Starym Testamencie. I teraz też przebaczenie, pojednanie, te rzeczy, które się tu dzieją na nabożeństwie, to też jest liturgia na poziomie etycznym. My musimy zostać oczyszczeni, my musimy zostać przez Boga w odpowiedni sposób kształtowani. Oczywiście, słuchajcie, te sześć rzeczy powiedziałem. Zagrożenie dla kultu zawsze było takie, że mogło prowadzić, czy kusiło ludzi do manipulacji. Kusiło ludzi do manipulacji, do magicznego podejścia. Znamy to z Księgi Samuela pierwszej, kiedy wyciągnęli arkę i stwierdzili, że arka to jest talizman, który ich obroni. Znamy to z Księgi Jeremiasza, kiedy tutaj kapłani krzyczeli: o, świątynia pańska, świątynia pańska, świątynia pańska to jest, nie? Myśleli, że świątynia jako taka będzie talizmanem. To nie jest automatyka. To, co tu robimy, słuchajcie, my nie zamieniamy w tym momencie prawdziwej, dogłębnej wiary w Boga na rytuały. My tego nie robimy. Te rzeczy nam pomagają w odpowiedniej etykiecie, w odpowiedni sposób poruszać się wobec Boga. To tak samo jak widzisz, nie wiem, mój znajomy ze szkoły kiedyś był. On jest akurat Anglikiem, został zaproszony na jakiś bankiet do Królowej. Tutaj Magda patrzy, bo też zna Marka Klega. I no, na ileś miesięcy przed tym spotkaniem dostał list, w którym było wyjaśnione, w jaki sposób ma się zachować, nie? W jaki sposób się podaje Królowej rękę. Wiecie, Jezus to nie jest, czy Bóg to nie jest koleś, z którym żeśmy latali po podwórku, bez gaci, czy tam bez koszulki. Ale no, to jest nasz król, więc to wszystko ma znaczenie, jak się poruszamy wobec Niego. Także słuchajcie, no, kult bez naszego oddania Bogu jest pusty. W 1 Samuela 15:22 czytamy, że Bóg od nas wymaga bardziej posłuszeństwa niż ofiary. Jeśli mielibyśmy, tak jak powiedziałem przy okazji ostatniego kazania, jeśli mielibyśmy z czegoś zrezygnować, jeśli mielibyśmy najpierw coś zrobić, to najlepiej najpierw właśnie mieć tą wierność i tą czystość, a dopiero później piękno nabożeństwa. To jest właściwa kolejność to jest. Także kult bez naszej wierności jest pusty, kult bez naszej przymierzowego oddania Bogu jest pusty. Ale prorocy, kiedy właśnie napiętnują ten kult, to nie występują przeciwko niemu jako takiemu, ale przeciwko właśnie niewierności, która temu towarzyszy. I tak naprawdę, już kończąc, słuchajcie, w ostatnich kilku zdaniach, aby uniknąć błędu pustej liturgii, myślę, że służba Kościoła zawsze powinna być skoncentrowana na trzech rzeczach. Powinna mieć w sobie trzy elementy. Przede wszystkim musi być wypełniona treścią Bożego Słowa, to jest pierwszy punkt. Psalmy są streszczeniem Bożego Słowa, to co się działo na nabożeństwie było streszczeniem Bożego Słowa, także liturgia musi być wypełniona treścią Bożego Słowa. To co się tutaj dzieje powinno wynikać po prostu ze Słowa. Po drugie, to co robimy w Kościele musi być przepełnione miłością. Z 1 Koryntian 13 wynika, że wiecie co to jest miłość? Miłość braterska. To jest znoszenie siebie nawzajem. I słuchajcie, tutaj wielka uwaga do nas wszystkich. Dzisiaj, patrząc na znajomych, patrząc jak się pewne rzeczy odbywają w szkole, też jak mam doświadczenia, dzisiaj po prostu brakuje nam cierpliwości. Jak ktoś jest już trochę inny, ktoś nam zawadza, ktoś ten, a my już zaczynamy tworzyć na jego temat różne te. Brakuje nam znoszenia siebie nawzajem. Brakuje nam znoszenia siebie nawzajem, ale Kościół musi być przepełniony miłością, czyli właśnie cierpliwością wobec innych. I po trzecie, Kościół musi mieć ofiarę. Kościół musi mieć ofiarę i to jest bardzo ważne. A to znaczy to, że musimy być autentyczni w tym, co robimy, w tym, co mówimy. Ja już powiedziałem, że nasza służba jest służbą w kontekście śmierci. I słuchajcie, teraz mówiąc o Jezusie, zobaczcie, co Jezus zrobił. Wiadomo, że Jego ofiara jest zbawieniem dla świata. Ale zobaczcie, że Jezus przez to, co zrobił, po prostu się uautentycznił. Jezus sobie po prostu zapracował na to, żeby Jego słuchano. Nie, to nie był grecki filozof, który stwierdził, nauczył wszystkich, a kiedy przyszło coś do, co do czego, kiedy jakaś sytuacja podbramkowa, kiedy zrobiło się gorąco, Jezus obrócił się na pięcie i poszedł. Nie, Jezus, zobaczcie, dał, to jest to nabożeństwo musi być ofiarą, czyli czy Kościół musi być ofiarą, czyli zobaczcie, Jezus dał swoją krew za to, by była przelana, by, i w ten sposób kupił sobie prawo do tego, by się zwracać do innych. I tak samo o ile ludzie nie zobaczą w nas tego, że my przelewamy krew za nich i z nimi, no to nie będą nas słuchali, myślę. Musimy być autentyczni. Mówiłem kiedyś kazanie na temat postmodernizmu. Nic tak nie kole w oczy postmodernisty, człowieka żyjącego w naszych czasach, jak nieautentyczność. Obłuda po prostu. Jak zakłamanie. I to jest wyzwanie dla nas, żebyśmy w tym, co robimy tutaj, byli autentyczni. Pomódlmy się. Drogi Boże, dostrzegamy Twoje piękno, widzimy Twoje piękno. Widzimy, Panie, że jesteś wielkim Królem, który chce naszego dobra i my to dobro trochę inaczej czasami postrzegamy, czasami inaczej rozumiemy. Wzbraniamy się, Panie, przed formami, przed różnymi ustalonymi rzeczami. Ale Panie, prosimy Cię, byś Ty sam nas pobudzał, byś Ty sam nas przemieniał, byś Ty sam, Panie, pokazał, że właśnie poprzez Kościół, poprzez nabożeństwo możemy przyjść ze śmierci do życia, do uwielbienia Ciebie. Panie, prosimy Cię, by nasze życie było przepełnione wdzięcznością za to, co dla nas uczyniłeś, by było przepełnione też oddaniem Tobie, by było przepełnione Twoim Słowem, by było przepełnione cierpliwością wobec innych i też poświęceniem dla innych. Amen.